większa optymalizacja. 23 czerwca 2009.00. Z Normanem Rotherem, szefem zespołu rozwoju i badań telewizji cyfrowej w firmie Technisat. Rozmawiamy o specyfice tworzenia oprogramowania do cyfrowych urządzeń telewizyjnych. Tworzenie oprogramowania do urządzeń odbiorczych i rejestrujących telewizji cyfrowej, przeznaczonych dla odbiorców masowych, wydaje się być bardzo specyficzne i odmienne od tego, jak tworzy się zwykłe programy do komputerów czy w sferze biznesowych zastosowań informatyki. Tak, jest to dziedzina bardzo specyficzna, pod wieloma względami bardzo różniąca się od tworzenia oprogramowania na przykład do komputerów osobistych. Bo czy można na przykład wyobrazić sobie telewidza, któremu w trakcie oglądania zawiesza się telewizor? Właśnie. Jak więc czegoś takiego się unika? Stosuje się wiele metod i sposobów, pośród których najważniejsza wydaje się swoista dualność występująca w poszczególnych funkcjach i modułach. Każda taka funkcja, poza swym właściwym działaniem, wykonuje liczne czynności samokontroli. W wyniku tego może wykonać na przykład własny autorestart, gdy jest to przykładowo funkcja odpowiadająca za któryś z parametrów jakości obrazu, efektem będzie tylko trwające ułamek sekundy i niezauważalne dla widza zakłócenie obrazu. Są też jednak sprawy bardziej złożone, takie jak wymiana komunikatów między funkcjami, z których jedne muszą być uwzględniane natychmiast, inne zaś mogą oczekiwać w kolejkach. No i mamy także stos systemowy, któremu, jak wszędzie, i tu również może grozić przepełnienie. Jakie jeszcze inne różnice dostrzega pan między pracą zwykłego programisty a wykonywaną w pana zespole? Po pierwsze, większa dbałość o optymalizację i wydajność algorytmów. Dalej idzie większa dbałość o dostosowanie się do potrzeb i możliwości użytkowników, których jest przecież znacznie więcej niż użytkowników komputerów i dla których umiejętność obsługi telewizora ma być czymś naturalnym, a nie wiedzą tajemną, jak to ciągle jeszcze jest w przypadku komputerów. Myślę też, że większa jest tu też odpowiedzialność za niezawodność działania, o czym mówiliśmy już na początku. Jakby nie patrzeć, oprogramowanie każdego telewizora cyfrowego zawiera w sobie skondensowane wszystkie elementy znane z oprogramowania. Nazwijmy to tak jeszcze raz, komercyjnego. Tyle, że w tym ostatnim są one bardzo rozproszone. Tak, mamy tu swoiste. Wszystko w jednym. Jest odpowiednik systemu operacyjnego. Jest baza danych, lista parametrów, satelitów, ich nadajników i programów. Jest główny program sterujący i wywoływane przezeń funkcje. Jest w końcu też i interfejs użytkownika, zarówno ekranowy, jak i działający za pośrednictwem pilota. Urządzenia, o których rozmawiamy, zawsze korzystają ze specjalizowanych procesorów, na przykład pochodzących z firmy Smithers Electronics. Do jakiego stopnia twórca oprogramowania jest tu niewolnikiem tych układów? Mimo iż można odnieść wrażenie, że takie specjalizowane procesory robią już wszystko, to jednak tak nie jest i zakres swobody twórcy oprogramowania jest znaczny. Wiele funkcji tylko zaczyna się w takim procesorze, ale w celu ich pełnego wykonania trzeba pisać złożone drivery. Zdarza się, że niektóre z funkcji takiego procesora mają błędy albo dają niezadowalające efekty, więc wtedy rezygnuje się z nich i oprogramowanie we własnym zakresie. Są odbiorniki, szczególnie telewizji satelitarnej, które działają bardzo sprawnie, ale są i takie, w których zwykła zmiana programu trwa nieznośnie długo. Co na to wpływa i jaki udział ma w tym oprogramowanie? To nie tyle sprawa oprogramowania, ile architektury sprzętowej. Jak w każdym komputerze jest tu przecież procesor, jest pamięć. Są różne elementy wykonawcze, odpowiedniki kontrolerów i łącząca to wszystko magistrala. Każdy z nich ma jakąś granicę możliwości. Dawniej sytuację komplikowało jeszcze wpisane hard SODET w te układy oprogramowanie, czego dzisiaj raczej się unika. Trzeba zauważyć, że programowanie tego we własnym zakresie znacząco podnosi koszty całości. Pominąć można przy tym dość kuriozalne przypadki pisania takich programów w Javie, wtedy musi to działać wolno. Czy oznacza to, że dla celów wydajnościowych sięga się nawet po programowanie assemblerowe? Nie, chyba nikt nie posuwa się aż tak daleko. My stosujemy język C. W wielu potocznych opiniach, między innymi na forach internetowych, spotyka się przekonanie, że niektóre modele odbiorników satelitarnych nie lubią niektórych częstotliwości. Czy zgadza się pan z tym? Nie, nie zgadzam się. Przyczyny doszukiwałbym się nie w samym odbiorniku, lecz raczej na drodze do niego, poczynając od konwertera anteny. Są na tej drodze liczne współpracujące elementy i wiele rzeczy może się tam zdarzyć. Co pan sądzi o tak zwanym alternatywnym oprogramowaniu odbiorników satelitarnych, dostępnym często w internecie, a umożliwiającym na przykład darmowy odbiór płatnych programów? Słyszałem o takich przypadkach. Na naszym sprzęcie jednak praktyka taka jest niemożliwa. Zapisane w odbiornikach listy satelitów i programów są, wbrew pozorom, dość złożonymi strukturami o wielu poziomach indeksowania. Czy możemy liczyć, że kiedykolwiek nastąpi tu jakaś standaryzacja i taką Przez lata pracowicie budowaną listę będzie można łatwo przenieść do nowego odbiornika, pochodzącego od innego producenta? Nie sądzę. Raczej widzę tu pole do popisu dla internetowych twórców oprogramowania, którzy mogą napisać odpowiednie konwertery.